Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Halleluja. W piątek nad ranem doszło mnie słowo Pana i dzisiaj z Jego pomocą pragnę wam je przekazać. Mój zbór. Zbór Betlejem. Jaki to zbór? Jak na niego patrzą ludzie? W jaki sposób Bóg na niego patrzy? Zbór to nie jego pastorzy, to nie liderzy uwielbienia. Zbór to wszyscy wierzący, którzy określili się jako zborownicy. Zbór to wszyscy jego członkowie. Każdy zbór wierzących, ludzi wierzących, musi być założony na Chrystusie. Jak wiemy, to On jest najważniejszą częścią fundamentu, na którym zbudowany jest Kościół. Dlatego bardzo ważny jest sposób, w jaki powstają zbory. Bo obawiam się, że nie każda społeczność ludzi wierzących jest zainspirowana prawdziwie z Ducha Świętego. Zbór zrodzony z Chrystusa jest Jego własnością. Amen. Jak czytamy w Jego Słowie, Pan miłuje swój Kościół. W Piśmie czytamy, że Pan umiłował tak dalece swój Kościół, że wydał zań samego siebie. Czytamy, że On wykupił nas nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią swoją. Wykupił nas dla siebie, abyśmy byli Jego własnością. A być własnością Pana to prawdziwie być wolnym. Dlatego apostoł Paweł mówi, szczycę się tym, że jestem niewolnikiem Chrystusa. I w wielu innych miejscach rozwija, co ta niewola, która w naszym tutaj, w naszej rzeczywistości ma bardzo negatywne właściwie konotacje, co ta niewola w jego życiu uczyniła, jakąż wolność, jakąż radość, jaki pokój, nadzieję i pewność. Swego czasu Pan postanowił mieć swój zbór w Koryncie. Wcześniej, w 146 roku przed Chrystusem, Korynt był zburzony i zrównany z ziemią przez Rzymian. 100 lat później Juliusz Cezar i August odbudowali to miasto. Wówczas stało się ono kolonią, stolicą kolonii rzymskiej, a potem prowincji Achaii. Dowiadujemy się, że swoje znaczenie Korynt zyskał dzięki swemu położeniu. Dlatego, że znajdował się on właściwie na skrzyżowaniu najkrótszych dróg ze wschodu na zachód i z południa na północ. Korynt w czasach apostoła Pawła był bardzo zromanizowanym miastem i aspirowało ono do osiągnięcia statusu największego i najbogatszego miasta w Grecji. I dlatego nie bez przyczyny może jego mieszkańcy znani byli ze swojej ogromnej dumy, wręcz pychy. Pod władzą Rzymian Korynt liczył około 750 tysięcy mieszkańców i zyskał sławę siedliska rozpusty i zepsucia. Później pojawiło się wśród Greków powiedzenie: nie każdy może pozwolić sobie na podróż do Koryntu. I należy rozumieć to bardzo szeroko. Zatem widzimy, nie było to zwykłe miasto. Około 50 roku po Chrystusie Pan pokierował do Koryntu jednego ze swych sług. Kogo? Pawła, apostoła. który założył tam zbór, a potem przez 18 miesięcy mu usługiwał. Okazuje się, że właściwie w żadnym innym mieście, może z wyjątkiem Efezu, apostoł Paweł tak długo nie przebywał. Znamy apostoła Pawła i wiemy, że był Bożym człowiekiem. Nie był on motywowaną jakąś chorą własną ambicją rozwinięcia własnej służby, założenia własnej sieci zborów. Ten człowiek prawdziwie szukał Bożej chwały. A w sprawę królestwa angażował się z największą pasją, a jego motywacją była miłość do Chrystusa. Halleluja. Nie wiem, jak się czuł, gdy apostoł Paweł przybył po raz pierwszy do Koryntu. Być może poruszony w swoim sercu zapłakał nad tym, co zobaczył, co udało się diabłu zrobić z mieszkańcami tego miasta. Przypuszczam, że potem każdy człowiek, który nawracał się na jego oczach, był dla niego jak perła wyrwana z ciemnego morza. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że na początku apostoł Paweł zamieszkał u pewnego Żyda imieniem Akwila i u jego żony Pryscyli. Dobrze się złożyło, dlatego że ci dwoje byli wytwórcami namiotów, a apostoł Paweł znał to rzemiosło. Zatem należy przypuszczać, i zresztą kiedyś potem o tym wspomina, pracował jako wytwórca namiotów. Dowiadujemy się, że pracując, apostoł Paweł rozprawiał w każdy sabat w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Mam otwarty rozdział, 18 rozdział Dziejów Apostolskich. Pozwólcie, przeczytam od 5 wiersza i niżej. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Oto zbór w Koryncie. Powstał on w klasyczny, prawidłowy dla Królestwa Bożego sposób. Nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to zbór pański. Pomimo przeciwności, które tutaj gdzieś zauważamy między wierszami, o nich autor tu wspomina, Pan był z nimi. Halleluja. Jakie nastawienie miał apostoł Paweł do tego zboru? Jak już wspomniałem, mam nadzieję, że się ze mną zgodziliście, apostoł Paweł nie był jakimś najemnikiem, który pracował na akord. Z pewnością zborownicy w Koryncie byli bliscy jego sercu. No bo jak nie mieć serca dla tych, którzy się na twoich rękach nawracają, którzy wyznają swoje grzechy i gdy widzisz, jak przyjmują przebaczenie, jak przyjmują pokój i radość, gdy potem możesz się z nimi modlić, gdy możesz obok nich być i widzieć, jak kroczą, może upadają, ty ich podnosisz. Z pewnością apostoł Paweł miał wiele radości, gdy widział, jak się nawracali, dawali się ochrzcić, jak przeżywali chrzest w Duchu Świętym. Z pewnością apostoł Paweł z nimi płakał i z nimi się radował. Jak czytaliśmy, nauczał ich Bożego Słowa. Jak ojciec prowadził swoje dzieci. Ojcem jest Bóg i wszelkie ojcostwo od Niego pochodzi. I Bóg w swojej łasce swemu Kościołowi daje też tego rodzaju serce, tego rodzaju patrzenie takie ojcowskie na tych, którzy są obok nich. Przyznacie, że wielką sprawą jest mieć takiego nauczyciela Słowa Bożego w zborze, jakim był apostoł Paweł. Gdyby on tutaj pośród nas był, to pewnie bym go słuchał z otwartymi ustami, pewnie my wszyscy. Poza tym należy przypuszczać, bo tak by było też w innych miejscach, że Pan z pewnością potwierdzał jego zwiastowanie znakami i cudami. Ale cóż, Paweł jest apostołem. Zatem po półtora roku przyszło mu opuścić ten zbór. Taki jest charakter służby apostoła. Przychodzi, pobędzie trochę, rozpali, zasieje i idzie, by ktoś mógł podlać, a Bóg da wzrost. Zostawił więc swój zbór. Ale z pewnością ufał, że Pan będzie dalej się o niego troszczył. Nie miał pewnie wtedy wątpliwości, gdy żegnał się ze swoimi siostrami i braćmi, że Pan jest pośród nich. Pan będzie z nim, gdy pójdzie, ale będzie też z nimi, bo Pan jest Bogiem, który jest wszędzie. I że będzie ich prowadził do dojrzałości. Poza tym z pewnością apostoł Paweł też był spokojny, ponieważ widział, że w tym zborze jest wiele mądrych, roztropnych, bogobojnych kobiet, mężczyzn, którzy mają troskę o dzieło Pańskie. Może jednym z nich był właśnie Kryspus, przełożony synagogi, o którym tu czytaliśmy. Paweł wyjechał z Koryntu, ale z pewnością nieraz zanosił swoją modlitwę o Koryntian przed oblicze Boże. I tak upływał rok za rokiem. Minęły 4 lata. I gdy apostoł Paweł był w Efezie, dowiedział się, że pośród zborowników w Koryncie nie dzieje się dobrze. Dlatego napisał do nich 2 listy, które w szczegółach ukazują problemy, z jakimi zborownicy w Koryncie się zmagali. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć te problemy? Jesteśmy gotowi? Nie widzę entuzjazmu. Jeśli jesteśmy gotowi, to zapnijmy pasy. W zborze pojawiły się rozłamy. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. W zborze pojawiła się zazdrość, chłótnia i spory. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? W zborze pojawiło się wszeteczeństwo. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Wierzący w tym zborze wnosili przeciwko sobie sprawy przed sądy świeckie. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Bracia w tym zborze wyrządzali sobie nawzajem krzywdę. Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. 6:8. Niektórzy z tamtejszych braci, może wierzących, może i siostry takie były, kto wie, uważając się za wyzwolonych przez Pana, spożywali mięso składane w ofierze bałwanom. I oczywiście nie byłoby w tym żadnego problemu, bo wiemy, że pokarm nie zbliża nas do Boga i on nie ma żadnej wartości, jeśli idzie o naszą pobożność przed obliczem Bożym. Ale problem pojawił się w nastawieniu tych, którzy to robili. Dlatego, że jak czytamy, ignorowali rozterki słabych braci. Nie liczyli się w ogóle z nimi. Obrażali ich sumienie. Grzeszyli przeciwko nim i przeciwko Chrystusowi. Przeczytajmy. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Dowiadujemy się, że w tym zborze niektórzy atakowali wygląd zewnętrzny Pawła, jego mowę, apostolstwo i jego uczciwość. Chcecie dalej słuchać? Wieczerza Pańska w tym zborze była surrealistycznym wydarzeniem. Posłuchajmy. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, lecz ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być z rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. A wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Natomiast podczas zwykłego nabożeństwa panował chaos i duchowe zamieszanie. Okazuje się, że prawie każdy uważał, że przynosi lepsze i bardziej duchowe słowo do zboru. Zatem wszyscy sobie nawzajem prorokowali, też wszyscy nawzajem sobie usługiwali obcymi językami. I apostoł Paweł mówi: ludzie, słuchajcie, wy sobie nie zdajcie sprawy, że gdy na wasze nabożeństwo przyjdzie jakiś zwykły wierny albo niewierzący, pomyśli, że szalejecie. Szanowni Państwo, oto przedstawiam wam zbór w Koryncie. Cóż to za zbór? W jaki sposób on powstał? Kto go zrodził? Kim są ci ludzie? A co z ofiarnością finansową? Na przykład okazuje się, że wspaniałomyślnie zadeklarowali się, że wesprą hojnie biednych, potrzebujących braci w Jerozolimie, bo wtedy w tamtym czasie panował głód i wierzący właśnie postanawiali w diasporze wesprzeć wierzących w Jerozolimie. I roztrąbili o tym, że to zrobią po okolicznych zborach. I nawet niektórzy zachęceni tym, co się dzieje w Koryncie, wzięli z nich przykład i tam już zbierali pieniądze. Ale oni poprzestali na deklaracji. I apostoł Paweł potem pisze do nich i odwołuje się do ich wspaniałomyślnych zobowiązań. W kaznodziejstwie wygłaszano kardynalne błędy teologiczne. Na przykład wychodził kaznodzieja i przekonywał, że nie ma zmartwychwstania. Słuchajcie, ja nie zmyślam. Czytaliście listy do Koryntian? Wiecie, że to wszystko tam jest. Oto wychodzi brat i mówi, że nie ma zmartwychwstania. Ja mówię, no jak? Niektórzy z was mówią, że nie ma zmartwychwstania. I cały 15 rozdział pierwszego listu jest pięknym rozdziałem na temat zmartwychwstania. Co wy na to wszystko? Jak wam się to podoba? Z braku czasu nie wspominam o wszystkich problemach, bo na przykład niewiasty były w bardzo trudnym położeniu tam w Koryncie. I apostoł Paweł, nie wnikam w szczegóły, musiał powiedzieć, zabraniam kobietom przemawiać w zborze tam w Koryncie. Dzisiaj pewnie czegoś takiego by nie powiedział, ale tam powiedział, gdyby zobaczyć, jak wyglądała i kim była kobieta w Koryncie. Było wiele innych trudności i problemów, z którymi borykał się ten zbór. Oczywiście jesteśmy wszyscy przekonani, że w tym zborze było też wielu bogobojnych, pobożnych ludzi, kobiety i mężczyźni. Co więc mieli zrobić wobec tego wszystkiego? Z jednej strony może nie mieli za bardzo wzorca, bo chrześcijaństwo właściwie tam raczkowało, więc nie za bardzo mogli się do czegoś odnieść, ale pewnie w swoim duchu czuli, że coś tu nie gra, że jest jakiś chaos i zamieszanie, że to nie tak apostoł Paweł, gdy pośród nas tu był, nas nauczał. Co więc mogli zrobić? Zgorszyć się i odejść do świata? Zmieszać się z tymi ludźmi tam na ulicach Koryntu? No, byłoby to fatalne rozwiązanie. To nie byłoby w ogóle rozwiązanie. Przenieść się do innego zboru? Odnoszę wrażenie, że tam nie było innego zboru. Poza tym, gdyby był, to też pewnie to nie byłoby rozwiązaniem problemu. A może lepiej założyć własny zbór? I okazuje się, że wszystko właśnie jakby szło w tym kierunku. Bo pojawił się zalążek zboru Pawłowego. Bo oczywiście miał apostoł Paweł tam swoich jakby zwolenników, tak to ujmę. Ale też pojawił się zalążek zboru Apollosowego. No bo Apollos to taki mądry, taki dobry nauczyciel, jak pastor Daniel Jurek, prawda? Byli tam też zwolennicy Kefasa, bo to taki wrażliwy i gorliwy brat, jak brat Jacek Oleksyk. Prawda? A inni natomiast mówili, że najlepiej założyć zbór Chrystusowy. Taki będzie super, najlepszy. I co apostoł Paweł na to wszystko? Jak Bóg patrzy na to wszystko? Co mógł ten człowiek, ten apostoł, bo to jest człowiek z krwi i kości, tak jak my, skoro Pismo mówi, że Eliasz był podobny do nas, to pewnie i apostoł Paweł był do nas podobny w wielu aspektach. Jak może się czuć człowiek, gdy do jego świadomości dociera fakt, że to, co dniami i nocami ze łzami budował, nagle się wali? Może myślał, że jego służba w Koryncie była wielką pomyłką. Może też kołatały się w jego sercu myśli, że kto wie, może właściwie on się nie nadaje do tej służby. A może w głębi serca czuł żal do Boga, że dopuścił do tego wszystkiego. Kochani, nie wiemy dokładnie, jaką wewnętrzną walkę stoczył ten człowiek, ale na pewno ją stoczył. Jednak na podstawie jego listów do zboru w Koryncie możemy wyraźnie zobaczyć, jaka jest jego teologia Kościoła. Jaka jest jego teologia zboru. W jaki sposób patrzy na swój zbór. Wiemy też, że to, co tam napisał, było pod natchnieniem Ducha Świętego. Zatem możemy wysnuć dalszy wniosek. Ta teologia jest prawdziwą, zdrową teologią. Dalszy wniosek. Zatem jest to Boże patrzenie na ludzi wierzących, tworzących zbór pański. Zwróćmy więc uwagę, ponownie zwróćmy się do Słowa Bożego i zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób apostoł Paweł, wiedząc dokładnie, co się dzieje w Koryncie, do nich pisze. Posłuchajmy. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła, czytam pierwszy rozdział, pierwszego listu do Koryntian, Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niesamowite. Niesamowite. W jaki sposób apostoł Paweł widzi tych ludzi? Zborowi Bożemu. Poświęconym w Chrystusie, mówi. Powołanym świętym. Dziękuję Bogu zawsze za was. Jesteście w Chrystusie ubogaceni we wszystko. Wiem, nie mam żadnej wątpliwości, że to sam wierny Bóg powołał was do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Niesamowite. Może niektórzy oczekiwaliby usłyszeć zgoła inne słowa w ustach Pawła. Na przykład, wydranie, niewdzięcznicy, staliście się moją hańbą. Wstyd mi za was. Jak mogliście mi to zrobić? Umarliście duchowo, nadajecie się tylko na stos. Bóg dawno was opuścił. Zapomnijcie o niebie. Dlaczego niektórzy w ten sposób patrzą na zbór pański? Co się stało z ich sercem? Bóg tak nie patrzy na swoje zbory. Dlatego też apostoł Paweł tak nie patrzył. Posłuchajmy dalej. 4 rozdział, 14, 17 wiersz. Piszę to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. W 6 rozdziale mówi, słuchajcie, stało się coś niesamowitego w waszym życiu. Chcę wam to przypomnieć. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? I że Duch Święty mieszka w was? Że wasze ciała są Jego mieszkaniem? A w 16 rozdziale, ja wybieram tylko niektóre, w 24 wierszu, może wcześniej 5, 7 wiersz. A gdy A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł z wami pozostać, jeśli Pan pozwoli. Spójrzmy na ten ton. Zobaczmy to serce. I 24 wiersz tego samego rozdziału. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. A drugi list do Koryntian, na przykład 2:4, mówi tak. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię do was. Niesamowite. 7:4. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Tak jakby zupełnie inne listy, zupełnie inni adresaci, chociaż ten sam nadawca. Ale apostoł Paweł pisze bez przerwy do tego samego zboru. Niesamowite. Halleluja. Bo niesamowity jest Bóg, siostry i bracie. Bo tutaj tak naprawdę widzimy samego Pana. I to jest nasz Pan. Halleluja. A Jego miłość przewyższa wszelkie poznanie. Nie rozumiemy, dlaczego Pan się z nami tak obchodzi, jak się obchodzi. Jest napisane, że On rozpoczął w nas swoje piękne dzieło i jest gotowy je dokończyć. Halleluja. Takiego mamy Pana i Boga. Pismo Święte mówi, że On umiłował nas miłością odwieczną. Gdy do Niego przyszliśmy, by się nawrócić, porzucić nasze grzechy, On nachylił się nad nami ze swoją miłością. Ale dzisiaj, pomimo tego, co stało się w życiu każdego z nas po nawróceniu, myślę o tych niechlubnych dniach, Pan nadal nas kocha tą samą miłością. Ta miłość się nie zmniejszyła w stosunku do Ciebie ani do mnie. To jest niesamowite. Pan się nami nie rozczarowuje. Dlaczego? Bo zna nas od początku do końca. On wie, gdy mnie powoływał, co zrobię za rok, co zrobię za 5 lat, co zrobię jutro, za miesiąc. I mówi, kocham cię. Mówi ci, kocham cię. Jestem z tobą. Niesamowite. Łaska Boża w życiu apostoła Pawła działa obficie. Dlatego i on nie rozczarował się swoim zborem w Koryncie. Zamiast wpaść w depresję, być rozgoryczonym, zawiedzionym, zamiast użalać się nad sobą samym albo mieć żal do Boga, jest pełen cierpliwości, miłości i konstruktywnego działania. Bo oczywiście apostoł Paweł nie chowa tu problemów pod dywan, tak jak i Bóg nigdy tego nie robi. On obejmuje nas i mówi, kocham cię, synu, córko, ale chcę z tobą porozmawiać na temat tej sprawy. Pozwolisz? I apostoł Paweł krok po kroku te problemy rozwiązuje, do nich się odnosi. Prosi, aby byli jednomyślni, bo przecież Chrystus nie jest rozdzielony. Mówi, dlaczego wyróżniacie jednych przed drugimi? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Albo dlaczego się procesujecie? Czy nie wiecie, że świat święci sądzić będą? Dlaczego raczej krzywdy nie cierpicie? Albo jeśli już trzeba dojść do wyjaśnienia, to dlaczego Biegacie po zboże i powołujecie tych do roztrząsania, którzy właściwie nie potrafią tego zrobić. Ludzie, mówi apostoł Paweł do nich, wasz brat żyje we wszeteczeństwie, a wyście, ignorując to, raczej wzbili się w pychę, zamiast coś z tym zrobić. Dlaczego nic nie robicie? Jeśli się nie chce opamiętać, wykluczcie go spośród siebie. Ciało takiego oddajcie na zatracenie szatanowi, aby, gdy się opamięta, oby się opamiętał, jego duch był zbawiony w dzień pański. Mówi, nie przestawajcie z tym, który mieni się bratem, a jest wszetecznikiem, pijakiem lub grabieżcą. Ale jeśli się opamiętał i naprawia swoje życie, dodajcie mu otuchy, okażcie mu miłość, aby go nadmiar smutku nie pochłonął. Prostuje błędy teologiczne. Wyjaśnia, jak powinno wyglądać nabożeństwo. Podkreśla, na czym polega godne przystępowanie do stołu pańskiego. Spójrzmy. Apostoł Paweł, jak mądry budowniczy, koryguje, naprawia, podtrzymuje, jeśli trzeba, usuwa. On rozumie, że Kościół jest w drodze. Że jeszcze nie objawiło się, czym jesteśmy. Że Pan jeszcze nie zakończył swego dzieła pośród swego ludu. Więcej. Paweł rozumie, że tego rodzaju problemy muszą się objawić, gdyż w Bożym planie są one jakby naturalną przyczyną zmian w kierunku naszego uświęcenia. Czasami Bóg dopuszcza, by diabeł mógł coś uczynić, bo on orze diabłem, aby nasze ciemne sprawy zostały dotknięte i wydobyte, abyśmy mogli je zobaczyć i w końcu zacząć coś z nimi robić. Gdzież jest taki wychowawca jak on? Tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem, teraz moje oko ujrzało cię. I apostoł Paweł spotkał się z Bogiem. Rozumie jego serce. W piątek kaznodzieja podkreślał, że poznanie musi być uzupełnione miłością. Apostoł Paweł tak wiele poznania ma, tak wiele mądrości. Gdy ktoś, do tego stopnia, że gdy ktoś słuchał tego, co mówi Paweł, mówi, Pawle, twoja mądrość jakby do szaleństwa cię doprowadza. To się nie mieściło w jakiejś logice, w tej greckiej, logicznej. Ale apostoł Paweł miał objawienie z Bożego serca. Dlaczego? Dlatego, że był pełen miłości do Boga i do Jego Kościoła. Bóg by nie objawił to, co mu objawił, gdyby apostoł Paweł nie miał serca dla tych, którym usługuje. Apostoł Paweł identyfikuje się ze swoim zborem. Zrobi wszystko, co będzie mógł, by nie być zadowolonym widzem, krytykiem czy prokuratorem. On wie, że widzami są ludzie w świecie. Surowym krytykiem i prokuratorem jest diabeł. On stoi po stronie Pana, który wstawia się za mną i za tobą, za swoją oblubienicą dniem i nocą. Czy tak? Tak, amen, halleluja. Bracie i siostro, przyjacielu, czy masz swój zbór? Jeśli go nie masz, zrób czym prędzej wszystko, żeby go mieć. To Boży plan. A jeśli już go masz, to jak na niego patrzysz? Co widzisz? Spójrzcie na mnie. Co widzicie? Chcę wam powiedzieć, że Bóg jeszcze nie zakończył swojej pracy w moim życiu. I bez względu na moje ułomności pozostaje Jego Synem. Bóg mnie kocha. On jest ze mną. Halleluja. A kiedyś ostatecznie Pan mnie pięknie zmieni. i będę podobny do Niego. Co wy na to? Podoba wam się taka idea? To nie jest fix idea, to jest najprawdziwsza prawda, że to Bóg powiedział. Taki Bóg jest. Spójrz teraz na brata, siostrę obok. Co widzisz? Kogo widzisz? Kogo widzisz? Kto tam siedzi? Popatrzcie głębiej w oczy, a ja w tej chwili naleję wody sobie. Bo jestem na aspirynie. Kogo widzisz obok? A może co widzisz? My czasami widzimy coś, a nie kogoś. Bo jeśli twój zbór to kupa chrustu, jeśli twój zbór to jakieś badziewie, to zapytam cię, jak, droga siostro i bracie, poradzisz sobie, gdy przyjdą trudności i problemy? Jak się ostaniesz? A na dobrą sprawę, te problemy już są. One zawsze były. I dopóki Pan nie przyjdzie, będą. Jedne mniejsze, drugie większe. Należy więc mieć Boże patrzenie na Boży zbór i na to, co się pośród Niego dzieje. Pan nie tylko widzi to, kim jestem, kim jesteś, ale widzi ciebie, kim będziesz jutro, kim będziesz zaraz po zakończeniu tego nabożeństwa, kim będziesz za rok, kim będziesz w przyszłości. Halleluja. Gdy miłujemy własny zbór, to tak, jakbyśmy miłowali własne ciało. A jak czytamy, nikt nigdy własnego ciała nie miał w nienawiści. Jeśli tak będzie w moim i twoim życiu, z pewnością wówczas unikniemy wielu niepotrzebnych rozterek. Wtedy nie będziemy jak ci, którzy są miotani podmuchami wiatru spowodowanego problemami i zgorszeniami w zborze, chociaż zgorszenia przyjść muszą. I dodam, dopiero wtedy tak naprawdę będziemy prawdziwie użyteczni w Królestwie Bożym. A w końcu będziemy zaproszeni z resztą zboru pańskiego, by zasiąść przy stole na weselnej uczcie baranka. Alleluja. Amen. Powstańmy do modlitwy.